Przesłuchaj pozdrowienia na urzędzie, to przeszli. Ja byłem widzący, a jestem niewidzący. O siebie do tego nic nie widzimy. Dlatego bardzo serdecznie tak proszę, żeby od niego osobiście pozdrawiać wszystkich i prosił o modlitwę.
Dziękuję.
Ja tu bardzo pytałem, ale jeszcze
wszystkich braci zapytam,
czy mogę powiedzieć na temat której obecności.
Dlatego, bo
jest, żyjemy
w takich czasach, że niektóre zbory
to nie bardzo sobie życzą, żeby mówić na temat której obecności.
Brat mówi, że u nas wszystkie tematy można mówić, ale
są bracia
z innych zborów, bo brat
też się wypowiedział, no a ja myślę, że przedstawicielem
jest Jezusa.
A nie, a może wszystkich,
dlatego pytam wszystkich, czy mogę.
Zazwyczaj, że poruszam taki temat,
bo oczywiście,
jak mamy napisane, Biblia jest takim mieczem obosiecznym, prawda? Można
samemu się skaleczyć,
można i kogoś skaleczyć.
Żyjemy w takich czasach,
gdzie
wszyscy mówią,
jedni mówią, że mają nowe światło,
inni mają
inne spojrzenie.
Gdyby brat
Russell dzisiaj żył,
to jak? Miałby inne spojrzenie?
Na pewno by miał spojrzenie na czas dzisiejszy.
Miał spojrzenie na swój czas, w którym żyje.
Nie, dziękuję.
I my też możemy powiedzieć, że na temat proroctw możemy dzisiaj więcej powiedzieć niż bracia, którzy żyli temu lat 100 czy 50 nawet do testu. Możemy już więcej dzisiaj powiedzieć. A takim szczególnym i najznamienitszym, myślę, proroctwem, jakie się wypełnia za naszego życia, na naszych oczach, to jest jakie proroctwo? I takie najbardziej znamienite proroctwo. To jest? To jest naród izraelski. Wiecie, dzisiaj jadę w pociągu, młodzi chłopcy rozmawiają na temat Żydów. Rozmawiają na temat Holokaustu, na temat tego, że zapraszają wszystkich Żydów do Jerozolimy, Polski i rozważali pewien problem. Się z braterstwem tak od razu podzielę. Rozważali problem, czy Żydzi, nasze państwo, oddaje Żydom wiele ich takich budynków, powiedzmy, czy nawet zakładów, które oni tutaj mieli, na które mają dokumenty. Potrafią udokumentować po prostu. Rozważali taki problem. Czy ci Żydzi przyjadą z powrotem do Polski i będą tym zarządzać? Obawiają się w formie obawy, że gdyby Żydzi przyjechali, gdyby im to zwrócono i oni by tutaj zarządzali, to tak jakby taka pewna obawa. Czy Żydzi tutaj przyjadą? Nie przyjadą. Ale braterstwo zdrowe spojrzenie mieli, że dla Żydów wyjazd to jest bardzo dobry, ale gdzie braterstwo? Ale nie, oni zauważyli nie do Palestyny, że dla Żydów oni owszem wyjeżdżają, ale jako to jest forma ich przejściowa. Większość Żydów gdzie wyjeżdża?
Do
Stanów. I potrafię to uargumentować, wiecie, tak słucham, co oni tu będą argumentować, bo wszyscy Żydzi, mówi tak jeden do drugiego, bo mówi wszyscy Żydzi, którzy zdążyli wyjechać przed wojną, a nie zostali tutaj zamordowani, wyjechali do Ameryki, to tak, otrzymali obywatelstwo, są ludźmi bardzo bogatymi, czy tak jest? No i a co, oni się nie znają? To się wszyscy mówią. Zapewniają im, że w ciągu roku, bo Żydzi się bronią, że my nie znamy języka. A przywódca żydowski mówi, że nie ma problemu. W ciągu roku wszystkich Żydów, którzy przyjadą z powrotem do Izraela, nauczy języka żydowskiego. Nie ma pod tym względem żadnego problemu. Ale bratestwo, ja chciałem tylko zwrócić uwagę przy tym na to, że żyjemy w czasie, gdzie proroctwa się wypełniają. Czy wszystkie się wypełnią w czasie wiatru Ewangelii, czy nie?
Nie wszystkie.
Nie wszystkie, prawda? Nie wszystkie się wypełnią. Ale te, które są na czas wieku tysiąclecia, czy one są dla nas zrozumiałe, czy nie? No, dlatego nie ma bardzo trudnych proroctw, które mówią na temat wieku tysiąclecia. Ale najtrudniejsze dla nas są proroctwa, które mówią na jaki czas? Na koniec czasu wieku Ewangelii. Na koniec czasu wieku Ewangelii. One są najtrudniejsze. Czyli widać, że ten wiek Ewangelii jeszcze troszeczkę potrwa. Wiecie, ile potrwa? Nie wiecie? Chcę powiedzieć, że dużo tych, którzy czyta Pismo Święte, w związku z tym, że coraz więcej się rozważa, coraz więcej tematów się porusza, to wiele osób zaczyna się bawić w filozofię. Filozofię się zaczyna bawić. Czasową, filozofię czasową, filozofię w nadrzędnictwie i w ogóle filozofię biblijną zaczynają po prostu, wiele ludzi zaczyna uprawiać filozofię biblijną. Na przykład takie pytanie protestu dam. Zastrzegam się, że to nie jest moje pytanie. Ja bym takiego pytania nie wstawiał do testu. Ale żebyśmy byli przygotowani na tego typu pytania, to ja takie jedno wstawię do testu. Co jest ważniejsze? Śmierć Pana Jezusa czy zmartwychwstanie Pana Jezusa?
Śmierć.
Co jest ważniejsze? To jest pytanie.
Śmierć.
To jest pytanie filozoficzne, bo jeżeli ja stawiam, co jest ważniejsze, no to wiadomo, że trzeba wybrać, że coś jest ważniejsze. Prawda? Takie oczywiste. To z pytania wynika. I protestowo różnie moglibyśmy powiedzieć. Jedni by byli za tym, że śmierć i argumentowali to, by inni by mówili, że zmartwychwstanie i argumentowaliby, braterstwo. I ja kiedy otrzymałem takie pytanie, a znając, że to jest pytanie typu filozoficznego, to braterstwo odpowiedziałem pytanie na pytaniem na pytanie. To co jest ważniejsze, braterstwo? Dzień czy noc? Co jest ważniejsze? Dzień jest ważniejsze, czy noc jest ważniejsze? No, ważniejsze.
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 Dla mnie
dzień może być stary, na okrągło mówić. Ale może drugie nie mogłaby na okrągło mówić.
Ale nie spowiedź.
No, to też się wyszło.
No, wypylam. Noc jest do spania, a dzień...
Ale przy nocy to już nie ma życia. Nie byłoby życia.
I widzicie, do czego się dochodzi? Tak jak apostoł Paweł ostrzega Tymoteusza, żeby się nie wadzić o słowa. Braterstwo, i teraz wróćmy do tego, co jest ważniejsze. Czy dzień przeszkadza nocy? Przeszkadza? No jeżeli oni nie są w sprzeczności, no to znaczy, że są w zgodzie. A jeżeli są w zgodzie, to co jest ważniejsze? Jeżeli ktoś jest w zgodzie, to kto jest ważniejszy? Czy zmartwychwstanie naszego Pana przeszkadza śmierci naszego Pana? Przeszkadza? A jedno bez drugiego może być? To co możemy, jak możemy mówić, że coś jest bardziej ważne, a coś jest mniej ważne? To tak jakby dzieci zapytał. Który werset, a właściwie to i was mogę zapytać, ale to wiecie, to jest też takie pytanie typu filozoficznego. Który werset w Piśmie Świętym jest najważniejszy? Najważniejszy? No, ale... No, nie dla nas. No, dla ciebie, bracie, jest najważniejszy. Dla ciebie. Mówię, że dla ciebie. A, ale nie wiem, czy wszyscy by tak powiedzieli, że ten jest najważniejszy. I teraz, bo te, co byśmy tak rozpatrywali, wszystkie wersety są jednakowo ważne. Bo gdyby ten był tylko najważniejszy, to byśmy tylko ten rozbierali. Mówisz, że ten jest najważniejszy, tak? No, a gdyby Pan Bóg nie przewidział baranka, no po co by ci się ten werset przydał?
No właśnie. Ja odpowiedziałem dlatego, bo tak z mojego punktu widzenia, ale jakby rzeczywistości to było, gdyby był kraj na okrągło dzień, to też nie wiadomo. Ja mi się na to pytanie powinno się tak odpowiedzieć. Że to jest ważne i to jest ważne, bo jest powiedziane, że to Pan Bóg stworzy i jest to dobre.
O, właśnie. A my chcielibyśmy po Bogu poprawić. I to wiele jest takich, co by chciało po Bogu poprawić. Dlatego my chcielibyśmy po Bogu nie poprawiać i braterstwo, jeżeli ktoś ma jakieś inne spojrzenie na temat, czy w której obecności, czy innych nauk, czy proroc, czy to jest problem? Jeżeli my mamy miłować nieprzyjaciół, braterstwo, ktoś, kto jest naszym nieprzyjacielem, to teraz, jeżeli by wszyscy jednakowo rozumieli braterstwo, to jest rzecz nie bardzo bezpieczna. Jeżeli by nie było jakiegoś od czasu do czasu innego zdania. Bo chcę wam powiedzieć, braterstwo, z innej dziedziny, na przykład jeżeli hodują ryby, a ryby leniwe, a do ryb leniwych to należy między innymi lin, karp, to są ryby leniwe, które nie chcą się bardzo szybko poruszać i szybko rosną w tłuszcz. To się puszcza takie ryby, które ich ganiają. szczupaki, okonie, wiecie? Żeby się mógł ruszać. Przeciwnego, takiego, żeby ruchu mu nadawał. I nam też od czasu do czasu potrzebna jest jakaś myśl, która nas troszeczkę powinna ruszyć. No jeżeli BTS tutaj nie jest, to monotonnie, to znaczy, że my możemy pozostać jest niedługo, prawda? Duchowo pozostać. A to jest niebezpieczne. Dlatego jak rozważamy, to jeden z jednego punktu widzenia patrzy, drugi z drugiego punktu widzenia patrzy, no ale później dochodzi się do jednej myśli i to jest, braterstwo, najważniejsze. Żebyśmy w naszych uczuciach czasami nie stracili na wartości chrześcijańskiej. No i teraz wracając do tematu, ja braterstwo chciałem podać temat taki, trzy znaki wtórej obecności. Trzy znaki wtórej obecności na podstawie drugiej księgi Mojżeszowej, 4 rozdział od 1 wersetu do 9 wersetu. Ja może przeczytam te wersety. A potem odpowiadając Mojżesz rzekł, ale o to nie uwierzą mi, ja może nawiążę, może by nie czytać za dużo. Sprawa dotyczy Mojżesza, kiedy Bóg jego chce wysłać, gdzie? Chce wysłać? Do Egiptu, aby wyprowadził naród żydowski. A Mojżesz taki chętny był?
Nie.
To oportunista był, wiecie? Oportunista. Bóg go wyszkolił, że tak można powiedzieć ogólnie. Bóg go wyszkolił w sztuce i militarnej, i w sztuce umysłowej w Egipcie. I teraz wysyła go tam. Bóg go wykształcił, prawdaż? Bóg skierował tak losy Mojżesza, że znalazł się na dworze Faraona i tam został wyszkolony. Przedstronnie został wyszkolony. I teraz Bóg go wysyła, a on nie chce iść. To jest dla nas lekcja, ale to może na kiedy indziej. My też czasami takimi jesteśmy, wiecie? Oportunistami. Mamy możliwość pójść na zebranie, ale bronimy się jak możemy, tak jak tamten, co zapraszał na wesele. Przypominacie sobie? To ten problem miał, jeden woły miał, drugi żonę, a się tam jeszcze co innego. I teraz Mojżesz mówi teraz. Mówi, no jak? Ja stamtąd uciekłem, a ty mnie teraz, Boże, tam wysyłasz? Mówi tak, a oto nie uwierzą mnie i nie usłuchają głosu mego Bożego. Nie ukazał się tobie Pan. A w tamtych czasach, braterstwo, czym należało się wykazać, że kogoś Bóg posyła? Czym? Jakimś cudem. Prawda? Jakimś cudem. No i mówi, no ja z czym pójdę? Że mnie wysyłasz? Mówi, nie uwierzą mi, nawet szkoda jej. Mało, ja myślę, że on trochę się bawił o swoją skórę, nie? Bał się? Bo przecież no, tam jeszcze żyli ci, co wszyscy widzieli bardzo dobrze oni, tak, co on tam zrobił. I rzekł mu Pan, cóż jest w ręce Twojej? I odpowiedział, laska. I rzekł, porzuć ją na ziemię. I porzucił ją na ziemię, obróciła się z węża i uciekał Mojżesz przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę Twoją, a ujmij go za ogon. I wyciągnął rękę swoją i ujął go i obrócił się w lasce w ręce jego. Abyś uwierzyli, iż ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów. I rzekł mu Pan jeszcze, włóż teraz rękę swoją w zanadrze twojej, włożył rękę swoją w zanadrze swojej i wyjął ją, a oto ręka jego była trędowata jako śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę twoją w zanadrze swe i włożył znowu rękę swoją w zanadrze swe, gdy ją wyjął z zanadrza swego, a oto stała się znowu jako inne ciało jego. I stanie się, jeśli nie uwierzą i nie usłuchają głosu znaku pierwszego, wtedy uwierzą głosowi znaku pośredniego. Wystarczyło dwa? Ale Bóg mówi dalej. I stanie się, jeśli nie uwierzą ani tym dwom znakom i nie usłuchają głosu Twego, weźmiesz wody rzecznej i wylejesz ją na ziemię, wtedy się przemieni woda ona, którą weźmiesz z rzeki, a obróci się w krew na ziemię. Takie trzy znaki, braterstwo, dalej. Trzy znaki. I teraz moglibyśmy się zapytać, dla kogo te znaki? Dla kogo te znaki Bóg dał Mojżeszowi za czasem? Dla Faraona, dla Egipcjan, dla Izraela, czy dla kogo? Dla kogo te znaki były?
Dla Żydów.
Te znaki były dla Żydów. No tak. Te znaki, te cuda, które Bóg dał Mojżeszowi, to te znaki były dla Żydów, żeby Żydzi uwierzyli,
że Bóg jego posłał, aby on ich wyprowadził z ziemi. Jeżeli dla Żydów, to Żydzi braterstwo przedstawiają kogo na czas wieku Ewangelii? No my mamy się stać tym Izraelem duchowym. Czyli przedstawiają oni nas. I o tym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, a 10 rozdział i od 1 do 11 wersetu mówi tutaj na temat Żydów, kierując te słowa do nas. Ale nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli. A my też przeszliśmy wszyscy przez morze. Morze przedstawia chrzest. Mówi do nas. I wszyscy w Mojżesza okrzczeni są w obłoku i w morzu. Dwa chrzty. W obłoku i w morzu. I wszyscy tenże pokarm duchowny jedli. Jaki duchowny pokarm jedli? Mannę jedli. A my? Mamy tą mannę, czy nie mamy? Mamy. I wszyscy tenże napój duchowy pili. Pijemy? Ja pijemy. Albowiem pili z opoki duchownej, która za nimi szła, a tą opoką był kto? Chrystus. Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. Dotyczy to nas? My byśmy chcieli, żeby to nas nie dotyczyło. Dobrze by było, żeby to dotyczyło tylko Żydów. Dobrze by było, żeby to Żydów tylko dotyczyło. Ale dotyczy nas bratestwo, czy nie dotyczy? A jest powiedziane, że jest wiele wybranych, wiele powołanych, przepraszam, ale gdzie się podzieli ci powołani? A polegli. Polegli, prawda? Oddalili się od tej nagrody pierwszej. A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. A pożądamy złych rzeczy, czy nie pożądamy złych rzeczy? Dobrze by było, żeby to też nas nie dotyczyło. Ale jak apostoł Paweł na innym miejscu napomina, że cieleśni jesteście. Jesteśmy cieleśni? To niestety ciągle ta walka jest ciała z nowym stworzeniem, z tą nową naturą. Nie bądźcie wtedy bałwochwalcami, jako niektórzy z nich, tak jako napisano. Siadł lud, aby jadł i pił i wstali grać. Bałwochwalcami właśnie, napominam. Czy jesteśmy bałwochwalcami? No ja? No trzeci głowy, że nie jesteśmy. Ja?
Myślę, że mogliby być, nie? A nie będziemy mówić.
Nie, mów o nas wszystkich, mów o sobie. Ty wiesz, jak to tak dobrze o wszystkich mówisz.
Ja mam
no, to jest bardzo dobrze, jeżeli każdy mówi za siebie i mówi, że możemy być. A powiedz, że mogę być. A to już odpowiedzialność przyjmujesz na siebie, tak, w ten sposób odpowiadając. A jak możemy, to wiecie, a ja rozumiem, bracie, że myśmy się jako w komunizmie wychowali, to tak, to najlepiej się rozkłada odpowiedzialność na wszystkich. No nie ma, przed Bogiem tak nie ma. Nie, przepraszam, bracie, że tak do brata mówię, ale to ja rozumiem, że brat to nie traktuje tego jako uszczypliwe moje otoczenie. Dlatego w naszej społeczności tak się przyjęło mówić. My, nam, na kogo to jest odpowiedzialność składa? A jak na wszystkich, to na kogo braterstwo?
Na nikogo.
Widzicie? Jak to w sądzie chcą teraz osądzić i kogo? Nie ma nikogo innego.
Bo to myśmy robili. Bo to oni robili.
No a kogo osądzić? Nie ma kogo, wiecie? Nie ma. Tak, ogół jest. Nie można tego osądzić. Tak samo w naszych badaniach powinniśmy się zwracać bardzo osobiście, braterstwo. Ja to mówię o sobie i Bóg to liczy. Jak my, no to już wiecie, takie określenie jest troszeczkę o nikim. O niczym i o nikim. Dlatego dobrze, jeżeli ja przyjmuję odpowiedzialność bezpośrednio na siebie. Na pewno wszystkiego się tak nie da określić, prawda? Dalej, bratestwo. Ani się dopuszczajmy przeteczeństwa, jako się niektórzy z nich przeteczeństwa dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące. 23 tysiące jednego dnia. Przeteczeństwa. bałwochwalstwa, przeteczeństwa. Czy ja się mogę tego dopuszczać? Czy mogę? Nie powinienem, bratowie. Nie powinienem. Ale czy czasami, tak jak ja tu już z bratem się rozmawiałem troszeczkę, czy też czasami jak ten, co mu się urodziło, tak wiecie, dużo urodzaju, co budynki swoje porozwalał, pobudował większe, zgromadził to wszystko, co mu się urodziło i co? Jednej rzeczy zapomniał. Zapomniał Bogu podziękować. I umarł, nie skorzystał z tego. I my też nieraz z tych dobrodziejstw, z tych błogosławieństw otrzymujemy tyle i bratelstwo, czasami się tak powie, że też to, czy często nie używamy tego określenia, ja to o sobie mówię, ja to drugim. A apostoł Paweł co mówi? A co ty masz, co byś nie wziął? A co masz, co byś nie wziął? Jeżeli Bóg ci to daje, to teraz powinieneś Boga zapytać, jak tym zagospodarować. A nie ja to zrobiłem, to teraz ja to będę tym rządził. Ja. A to nasze ja, to nie wiemy, gdzie ono powinno być. Powinniśmy go utopić. Ale czy to taka łatwa sprawa? Wiecie, jakie to ja jest silne? I ono tutaj w tych sprawach, my możemy powiedzieć, no bałwochwalcą nie jestem. No czy tak naprawdę nigdy nie jestem, bratelstwo, na co dzień? Czy dla mnie w pewnych chwilach dnia to coś nie jest ważniejsze, że ja o Bogu zapominam, zamiast myśleć o Bogu, tak jak ta służąca, co mówi, że ja to jak tak ciągnę wodę ze studni, to tak myślę, Boże, żebym tak mogła tego Słowa Bożego tak naczerpać dla siebie, jak tak zamiatam, tak myślę, żeby z mojego serca mogła te wszystkie grzechy powymiatać, żeby było czyste. Czy ja tak cały dzień żyję? A może ja to zrobię, ja tamto zrobię? A czy to się Bogu podoba? Czy tak pytamy w każdej sprawie? Czy ja tak w każdej sprawie pytam Boga, czy to się Jemu podoba, czy nie? No. Każdy o sobie może powiedzieć, oczywiście. I teraz jak powiemy tak, no pytamy się. To znaczy, że się nikt nie pyta. Pytamy się, to znaczy, że się nikt nie pyta. Ale jeżeli ja powiem, że ja się pytam, a to czy ja tak mogę? Czy każdy z was by tak powiedział, że ja się w każdej sprawie pytam? Bratelstwo, byśmy tak zaczęli rączki podnosić. Podnieślibyście wszystkie ręce, że w każdej sprawie pytacie się Ojca o Jego zdanie? No? No ja pierwszy to bym nie podniósł z tej ręki, wiecie? A czy to jest dobrze? No to jak to za stołem się stoi i takie się rzeczy mówi? No jak to, bratelstwo? Dobrze jest? Ja się staram. Ja się tylko staram. Ale czy mi to zawsze wychodzi? Powiem, że nie. Że nie zawsze. Bo gdyby mi to zawsze wychodziło, to musiałbym już być jaki? Doskonały. Albo zarozumiały. Albo zarozumiały. Że mnie to wychodzi. Ale na pewno mi to nie wychodzi. Ze względu na moją niedoskonałość. Dalej mówi tak. Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani szemrajcie, jako niektórzy z nich szemrali i poginęli od tego, który wytrafił. Wspomniane tu są, bratelstwo, wielkie rzeczy, które dotyczą bezpośrednio każdego z nas. I teraz, jeżeli jesteśmy tego świadomi, że to dotyczy nas żyjących, to ten 11 werset jeszcze umiejscawia nas w czasie. I mówi tak. A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. No, w nowym tłumaczeniu to pisze, że dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. No a moglibyśmy to jeszcze inaczej powiedzieć. Dla nas, którzy żyjemy przy końcu wieku Ewangelii. Dla nas to wszystko jest. Dla nas. Te wszystkie nauki. Dlatego mamy takie ostrzeżenie, żebyśmy byli roztropni. Roztropni. A czy zawsze jestem roztropny? No chciałbym być taki bardzo roztropny. A kto to jest taki roztropny, bratelstwo? Na kogo Pismo Święte się powołuje? Że roztropny jak? Jak wąż. A czy węże nie giną? to znaczy, że jeszcze nie jest doskonały w swojej roztropności, a na niego jest jako wzór, prawda, podany. Czy ja jestem taki roztropny na tyle? My się mamy w tej roztropności kształcić. Ja, siostra, brat, każdy młody, starszy, każdy ma się w tej roztropności kształcić. I jeszcze druga cecha przy tej roztropności wspomniana, jak, tak jakby jakaś przeciwstawna. Roztropni i łagodni, pokorni. Tak. Jak? Jak to nie? Jak to nie? Tacy pokorni. Też mamy, bratestwo, takie ostrzeżenie w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, a trzeci i czwarty werset, gdzie wspomina Piotr o tym, że w czasach, w których my żyjemy, to będzie problem na temat której obecności. I mówi tak w drugim liście Piotra, trzeci i czwarty. To najpierw wiedząc, że przyjdą ostateczne dni na śmiewcy według własnych swoich porządliwości chodzący i mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego, bo jako ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Jest, bratestwo, ostrzeżenie apostoła, że w tych czasach będzie problem, który będzie na tle czego? Której obecności. Jedni będą tak rozumieć, którą obecność, a drudzy będą rozumieć tak. Tylko gdybyśmy tak z jednego punktu widzenia spojrzeli. Czy jedni i drudzy wierzą we którą obecność, czy nie? Wierzą we którą obecność. Wierzą we którą obecność. Różnica jest tylko jaka? Czasowa. Różnica jest czasowa. I teraz, gdybyśmy powiedzieli, że ktoś, kto wierzy, to jest niemądry, albo ten, kto nie wierzy, to jest niemądry. Dobra? Dobre określenie by było? No jakżeś nie za tego? To by było w ramach miłości braterskiej. W ramach miłości braterskiej. A teraz się mówi, że miłość jest, czy nie ma miłości? Bądźcie ostrożni z tym określeniem. Bądźcie ostrożni, bo chcę wam powiedzieć, że nawet psycholodzy świeccy doszli do takiego zdania, że jeżeli ktoś coś mówi, że ktoś inny nie ma, to wiecie, kto nie ma? To sam nie ma. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma miłości w zborze, że między braćmi nie ma miłości, to kto nie ma miłości? Ten, co mówi. Ten, co mówi, nie ma miłości. Ten, co mówi, nie ma miłości. Także Pismo Święte mówi, że w ostateczne dni to co? Tej miłości przybędzie, czy? Jak Pan przyjdzie, to tej miłości ma nie być w ogóle?
Oziębnie.
Oziębnie, ale u kogo bratestwo oziębnie? Bratestwo, u kogo oziębnie? Aha. Pismo Święte jest napisane nie dla ludzi niewierzących, tylko dla wierzących jest napisane. Nie jest napisane dla wierzących, bratestwo. Jest na nich napisane dla wierzących. I u kogo miłości ubywa, bratestwo, już tu dzisiaj mówiliśmy na temat takich, co odpadają, prawda? U kogo miłości ubywa, to przybliża się do Pana, czy się oddala? To się oddala. I kto to zauważa, że tej miłości nie ma? Kto to, bratestwo, zauważa? Że miłości nie ma. Każdy ten, komu jej ubywa. Komu ubywa miłości, to on zauważa, że nie ma miłości między braćmi. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, żebyśmy potrafili, żebym ja i każdy z was, żeby potrafił zauważyć, że w tym momencie ze mną nie jest już dobrze. Że trzeba natychmiast popracować nad tym, aby miłość wróciła z powrotem na swoje miejsce. Czyli do kogo? Do braci? Do mnie, żeby wróciła. A jeżeli do mnie wróci, to ja tą miłość będę mógł dać komuś. A co jest łatwiej, bratersko? Dawać czy otrzymywać? Oczywiście. I nasz Pan napomina nas w Ewangelii Mateusza, No to co, gdyby was wszyscy pozdrawiali? Gdyby was wszyscy miłowali? I wy ich za to. To dobrze? Dosyć? A, mówię, to nie ma żadnej wartości. Żadnej wartości, braterstwo. To jest porównanie z kim? Czy poganie tak samo? A my mamy więcej. My, to znaczy tak, ja, siostra i każdy z nas. Jeżeli więcej. No to jak ja mogę powiedzieć, że bracie, ty nie masz miłości. Siostro, ty nie masz miłości. I gdyby tak ktoś dzisiaj przyszedł i tak powiedział, wy nie macie miłości. A co was tu przyprowadziło? Niemiłość do ojca, niemiłość do jego syna, niemiłość do tych, którzy miłują braci, Boga, Pana Jezusa. Niemiłość. No to jeżeli ja bym powiedział, że nie ma miłości, to znaczy, że ja jej nie mogę dać, bo ja ją nie mam. Dlatego braterstwo, z tym określeniem miłości to trzeba uważać. I jeżeli ktoś ma inne spojrzenie, to braterstwo sobie to tak nieraz tłumaczy. My to nieraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mówimy o tym samym, tylko troszeczkę z drugiej strony. Braterstwo sobie tak tłumaczy, że no patrzymy na ten sam budynek, tylko dwóch się spiera, wiecie. Jeden patrzy z frontu, a drugi patrzy z tyłu na budynek. I mówi tak, do tego budynku nie ma drzwi, jeden mówi. A drugi mówi, jak to nie ma? Są! Są czy nie ma? No, to po jednego popiera. A więc jednego popieramy. Tego, który widzi. A tego, który nie widzi? Ale obydwa mówią o tym samym budynku. Obydwa mówią. A gdyby zamiast się spierać, czy są, czy nie są, gdy tak powiedzieć, no chodź, przejdę się naokoło. Ja zobaczę, co ty widzisz, ty zobacz, to ja widzę. Byłby problem? Nie byłoby się o to spierać. No myślę, że dobrze jest do tej sprawy tak podchodzić, żebyśmy nie starali się spierać. I drugi księdze Mojżeszowej, wracając już teraz do tych trzech znaków, braterstwo, w czwarty rozdział, ale wersety 30 i 31, to mówi, do kogo były podane te cuda. Mówi tak, i powiedział Aaron wszystkie słowa, które mówił Pan do Mojżesza, a Mojżesz czynił znaki przed oczyma ludu. Kto czynił znaki? Mojżesz. A kto mówił?
Aaron
mówił. No wiem, ja tu wszystkiego nie przeczytałem tych wersetów, znam braterstwo tą historię, że zranił się Mojżesz i przez to został mu dodany jego brat jako słowo, tak? Czyli który mówca, znaczy tak. I uwierzył lud i zrozumieli, że nawiedził Pan syny izraelskie, a iż wejrzał na utrapienie ich i skrywszy się pokłon uczynił. Kto uwierzył? Żydzi. Lud żydowski. Żydzi uwierzyli. Te znaki, te cuda były czynione przed narodem żydowskim i tak jak wspomniałem, że Żydzi reprezentują nas na czas wieku Ewangelii. Mojżesz przekonał Izraelitów o swoim posłannictwie. Te trzy cuda to były tylko i wyłącznie dla Izraela. Czynił je Mojżesz, ale braterstwo, jakbyśmy tak mogli jeszcze wspomnieć przy tej okazji, to cuda były też czynione przed Faraonem. Kto przed Faraonem czynił cuda? Nie, Mojżesz czy Aaron, bo taki
Aaron
też. Ale z tych posłanników Bożych. Kto?
Aaron.
Mojżesz czynił cuda przed narodem żydowskim, natomiast przed Faraonem wszystkie cuda czynił Aaron. I teraz pytanie na testu. Czyją laską? Czyją laską się posługiwał Aaron? Swoją bratnią.
Mojżeszową.
O, możemy się już wspierać. Już się możemy wspierać. Jeden mówi, że swoją, drugi mówi, że Mojżeszową. No i czyją? No najlepiej przeczytać, prawda? Najlepiej przeczytać, pewnie, że tak. W drugiej księdze Mojżeszowej, siódmy rozdział, wyjaśnia nam te sprawy, 9 i 10 werset. a gdy wam rzece Faraon mówią, uczyńcie jaki cud do Mojżesza i do Faraona. Bo jak Bóg mówi, że jeżeli pójdziecie do Faraona, to jeżeli wam powie, że uczyńcie jaki cud, wtedy rzeczesz do Arona. I co tutaj mówi? Weźmiesz laskę twoją. Do Arona mówi. Weźmij laskę twoją, a porzuć przed Faraonem, a obróci się węża. I przyszedł Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynił tak, jak on rozkazał Pan. I porzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i przed sługami jego, która się obróciła, też się obróciła w węża. No to podobny cud, braterstwo. Mówię podobny. Jest różnica między tym cudem, który czynił Aaron, a który czynił Mojżesz z tym wężem. Jaka jest różnica?
Zmiana lasy.
Zamiana lasek, tak, dobrze. Jaka jeszcze różnica w tym cudzie była? Aaron uczynił cud podobny i Mojżesz podobny. Czym się one różniły jeszcze? Nie, że tego, ta laska, która zamieniła się w węża, Mojżesz uchwycił za ogon. A tu się coś więcej stało. Co się jeszcze więcej stało? Bo ci fakirzy, czy jak my ich tam nazwiemy, Faraona, też rzucili swoje laski, one się też zamieniły węża i ta laska, czyli ten wąż, już nie laska, pożar te wszystkie pozostałe węże. I co, chwycił Aaron za ogon? No to musiała być cięższa. No ja. Cięższa była czy nie? No to też filozoficzne pytanie. Nic na ten temat nie pisze. To tylko opis jest tego wydarzenia, prawda? Troszeczkę się różni. Aaron używał swojej laski. Zresztą w zwyczaju, ja też po taką encyklopedię sobie kupiłem biblijną, taką małą, z jakieś protestanckie może tłumaczenie, w każdym razie jakiegoś ugrupowania, na pewno to nie katolickie tłumaczenie jest. I tam pisze między innymi tak, że na czas, kiedy żył nasz Pan i apostołowie, to był taki zwyczaj, że każdy miał obowiązkowo dwie rzeczy, które kładł wchodząc do czyjegoś domu. To były sandały i laska. Te dwie rzeczy obowiązkowo w pierwszej kolejności, jak się wchodziło do czyjegoś domu, to się te dwie rzeczy zdejmowało. Kładło się laskę i obok kładło się swoje sandały. Te dwie rzeczy. Każdy w tamtym czasie miał laskę, tylko z tym, że między tymi laskami to jeszcze była różnica, bo były laski bardzo ważne. Jakie to były laski? Bratestwo? Książąt, albo inaczej po naszemu moglibyśmy powiedzieć, były to laski rodowe. Oczywiście, to były książęta, ale to były laski, tak zwane laski rodowe. Czyli na tej lasce był wypisany rodowód. Kto tam był wypisany na tej lasce, jeżeli był rodowód? Czy wszyscy? Czy wszyscy byli wypisani?
Pierworodni.
Nie wszyscy, głowy, tak. Czyli inaczej mówiąc, pierworodni byli wypisani, bo to tak. Ojciec laskę komu przekazywał? Ale któremu synowi? Pierworodnemu przekazywał. I ten pierworodny komu przekazywał? Następnemu pierworodnemu, tak. A oczywiście, pod tym względem jesteśmy zgodni. Widzicie, jak to dobrze jest, jak jesteśmy zgodni? Bardzo dobrze. Jeżeli nawet jest jakiś problem, ja nie wiem, czy ja tu wam opowiadałem, jak to Rumuni dyskutują. Opowiadałem wam już? Nie? Ktoś słyszał już, tak? Ja może jeszcze to powtórzę. Jak byliśmy na kursie w Warszawie, to było troje Rumunów. Jak kiedyś tam był jakiś problem, no pytaniaśmy się tak wymieniali przez tłumacza. No i kiedyś patrzymy, a oni coś nie odpowiadają od razu. To wiecie, tak patrzymy, obserwujemy. Jeden mówi, a drugi od czasu do czasu się odzywa. Skończył ten jeden dużo dalej. A to myślimy, że już. A nie, drugi zaczyna dużo gadać. A ten pierwszy od czasu do czasu się odzywa. No i później nam odpowiedzieli. No i my pytamy, no a co to jest? Oni jakąś taką... A, bo mówi, dwóch ich było i mieli różne zdania. Jeden miał inne zdanie, drugi miał inne zdanie. I bratestwo dyskutowali po rumuńsku, nie po polsku. Dyskutowali w ten sposób, że jeżeli ja swój pogląd przedstawiałem, to brat Józiu mi pomagał. Podrzucał, szedł moim tokiem rozumowania, jak mu się jakiś werset nasunął, to on mi pomagał. Ja skończyłem swój wybór,
teraz brat Jusza zaczyna opowiadać, przepraszam, że już sobie tak się wziąłem dla przykładu. Jak brat Jusza mówi, swój pogląd przedstawia, to mi jakiś werset nasunie, to ja pomagam jego myślom. On skończył i wtedy we dwóch zaczynamy dochodzić, który pogląd jest bliżej Pisma Świętego. Wtedy dopiero braterstwo. A my po polsku jak dyskutujemy? Jeszcze jeden zdania nie zdążył powiedzieć, a drugi już 10 powiedział. Tak mu pomaga, prawda? My w ten sposób sobie właśnie pomagamy. I jeszcze coś, ciekawostkę wam powiem. Pytamy ją, no to jeżeli to tak po rumuńsku, w Rumunii tak dyskutują, to w ilu procentach się zgadzają, to znaczy za autorytet przyjmują Pismo Święte, prawda? W ilu dochodzą do tego wspólnego zdania? Zaskoczyło nas. Zgadnijcie, w ilu procentach? Powiedziała, co najmniej w 95%. Nie powiedziała, że w 100%. Co najmniej w 95%. A Polacy w ilu procentach dochodzą do wspólnego zdania? Na podstawie Pisma Świętego do ilu? Dokładnie. Ja myślę, że jak 1% to już jest bardzo duże, prawda? Jest 1%. Jak dwóch dyskutuje, mają obywatelstwo, to dwóch dyskutuje, co ma różne poglądy. Nie tacy, co mają jednakowe poglądy. Tylko ci, co mają różne poglądy, jak dwóch dyskutuje, tak w 1% dochodzą do zgody, to już jest bardzo dobrze w Polsce.
Za bardzo niski poziom. Nie.
1%.
Nie.
Niski? No to powiem, patrzcie, jak ktoś ma inny pogląd, no, ilu żeś się dogadał z drugim?
1%.
Nie, za dużo, tak? Może nawet za dużo. Może nawet za dużo, to mu się zgodzę. Ale żebym ja powiedział za mało, to nie myślę. No nie myślę. Nie myślę. Także to też weźmy sobie pod uwagę, dlatego nauka kosztuje, prawda? Trzeba się nauczyć. Spróbujmy tak dyskutować jak Rumuni. Na temat, w której obecności byśmy tak dyskutowali jak Rumuni, mielibyśmy problem? Nie byłoby problem. Tylko, że my lubimy stwarzać sobie problem. Ja stwarzam sobie problem, ktoś drugi sobie stwarza problem. No i z tych problemów co wynika? No wojna. Wojna, mocią panie, jak to dawniej w Polsce mówili. Tak jest, dlatego. Dlatego my żyjemy w takim czasie, gdzie cudów już braterstwo są, czy nie ma? Nie możemy oczekiwać cudów, tak jak naród żydowski, że coś w cudowny sposób się stanie. Możemy oczekiwać? Jesteśmy świadomi, że cudów już na czas dzisiejszy nie ma, chociaż to tak zupełnie braterstwo to nie jest. Bo są cuda, na które my patrzymy i mówimy, że to jest normalna rzecz. Dam przykład. To, że człowiek się rodzi, dziecko się rodzi, to jest cud, czy to nie jest cud? A mówimy, że to jest cud? Nie, że dziecko urodziło. Kiedyś, jak się urodził król, pamiętamy, jak nasz pan się urodził, to jechali medycy gdzieś tam, jechali złożyć dary. A dzisiaj, jak się ktoś urodzi, to się ktoś tym interesuje? Urodziło się dziecko. No to się oczywiście, no, interesują rodzice, prawda? I to nie zawsze. To jest sobie, też nie zawsze.
Z rodziny.
Z rodziny. Ale nawet rodzice, też nie zawsze. No.
Zasłonie najwięcej.
A może, tak. Może to dziadków najwięcej dotyczy. A to jest przecież cud. No gdybyśmy tak powiedzieli, no teraz wiosna jest. Widzicie, wszystko wyłazi tam z ziemi. No jest to cud. Tylko z tym, że no to rozumiemy, że my nie o takich cudach mówimy, tylko coś takiego, co nie jest w naturalny sposób. To jest cud. Cudu nie ma dzisiaj. Kiedy one ustały? No tak, bracia określają i Pismo Święte mówi, że wtedy, kiedy Pismo Święte zostało skompletowane, to cuda nam są potrzebne? Nie, bo Pismo Święte nas zapewnia wszystko, cokolwiek jest potrzebne dla naszego rozwoju duchowego i osiągnięcia nagrody, to gdzie się znajduje? Tu. No to po co cuda? Jak mam wszystko napisane? No tylko, żeby z tego skorzystać, to trzeba czytać. Dlatego my też na dzisiejszy czas nie możemy oczekiwać cudów, między innymi cudów. Mamy na przykład baranek wielkanocny. Był tam zabijany przez Żydów literalnie?
Czy dzisiaj jest? A dzisiaj to nawet Żydzi nie zabijają baranka. Zabijają? Nie zabijają baranka. Żydzi obchodzą święto szaszników. I zaraz my 14, a oni 15 nie są. Tak, w zeszłym roku, bo ja w tym roku nie zauważyłem. Nie wiem, czy protesto ktoś z was obserwował? Podawali przez telewizję? Nie zauważyłem. Bo tak przez tamte lata to podawali. My obchodziliśmy pamiątkę, a oni na drugi dzień rozpoczynali święto przeszników. To telewizja podawała. W tym roku jakoś tak przegapiłem, nie zauważyłem.
Też coś po tego razu, gdzieś to inny obchodzili. W tym okresie obchodzili,
czyli tak zawsze wychodziło, że dzień później. Dlatego jak patrzymy na Mojżesza, to Mojżesz nam figuruje naszego Pana. Chociaż czy zawsze Mojżesz przez całe swoje życie to przedstawia nam, figuruje naszego Pana? Nie, oczywiście w różnych miejscach, a też i reprezentował tylko samego siebie jako człowieka, prawda? Był taki czas? Był. Ale też i upadek jego możemy zaobserwować. Gdybyśmy tak chcieli porównać właśnie to, czym jest typem czy figurą na Mojżesz, na naszego Pana, no to o Mojżeszu moglibyśmy powiedzieć, że był synem Faraona, czyli na tamte czasy był synem Boga, bo Faraon był przyrównany z Bogiem Ra. Faraon był na takiej randze. No, nasz Pan też jest synem Bożym. Synem Bożym. Był bardzo bogaty. Był bogaty Mojżesz? A nasz Pan? Był bogaty. Stał się biedny Mojżesz. Bo niestety, co zabrał ze sobą, jak uciekał? No myślę, że tylko laskę. Myślę, że tylko laskę, nie więcej. A nasz Pan? Też mamy napisane, że był bogaty, ale stał się ubogą. Bardzo się stał ubogą. Był odrzucony. Odrzucony od swoich. Żydzi go odrzucili. Mojżesza odrzucili. A naszego Pana? Też odrzucili. Wraca ponownie Mojżesz do Egiptu, żeby zabrać stamtąd, żeby wyzwolić z niewoli naród żydowski. I nasz Pan też ma za zadanie zabrać z powrotem naród jaki? Kościół, możemy powiedzieć. Naród wybrany, lud wybrany z powrotem tam, na to miejsce, gdzie przygotował. No, moglibyśmy wersety przytaczać oczywiście z listu do Koryntów, z Filipensów, z Ewangelii Jana. Mojżesz nie mówił bezpośrednio do Żydów, tylko Aaron. Tutaj też moglibyśmy powiedzieć, że potrzebni są przedstawiciele. I na czas wieku tysiąclecia też są potrzebni przedstawiciele, aby mówić z ludem. Z ludem niewierzącym. A na dzień dzisiejszy to przez kogo Pan przemawia? No, możemy powiedzieć przez Kościół, ale ja myślę, że jak powiemy, że przez to, to wystarczy, prawda? No bo mogli za tym, co się kryją osoby. Kto się tu kryje? No Bóg, Pan Jezus, apostołowie, prawda? No czy tylko apostołowie? Prorocy też? Czy tylko prorocy? No uważam też, jeżeli mówimy na temat Nowego Testamentu, czy wszystkie księgi napisali apostołowie? A które nie napisali apostołowie? Na przykład ewangeliści. Nie wszyscy byli apostołami. A który z ewangelistów nie był apostołem?
Łukasz.
Łukasz. Tylko Łukasz? Marek? A dzieje apostolskie kto napisał? Łukasz napisał. Czyli mamy też takich mężów, którzy pod natchnieniem pisali nam te słowa. Mamy dowód na to, że pod natchnieniem pisali? O prorokach mamy napisane. A o apostołach mamy napisane? Czy Jan wszystko rozumiał? Jan też nie rozumiał. Też nie wszystko zostało mu wytłumaczone. I teraz może byśmy przeszli do tych znaków, które uczynił Mojżesz. Tak też i Pan czyni nam. Pierwszy znak to był jaki? No ja tu chłopców bym trochę poruszał, ale chłopcy, czy będą mi chcieli pomagać, to ja nie wiem. Będą mi chcieli pomagać? Chłopcy, będą mi chcieli pomagać? No zapamiętałeś? Było trzy znaki. Ja je powtórzę, dobrze? A będziesz mi pomagał później. Ja będę pytał, a ty będziesz pan. Dobrze? Ja
wiem, że
już wiesz.
Pierwszy był laska zmienia w węża.
Bardzo dobrze, to czekaj, już teraz jeden. A o drugim porozmawiamy później. Laska w węże, tak. Laska braterstwo symbolizuje nam boski autorytet. Laska. Symbolizuje nam boski autorytet. Ale też wiemy, że Bóg, stwarzając sześć dni, stworzył wszystko. Wszystko, co stworzył, było dobre. Czy wszystko stworzył? Czy człowieka kiedy stworzył?
Pod koniec szóstego.
No i tu moglibyśmy się już targować, prawda? A na początku siódmego, tak? No właśnie. Na początku siódmego, przy końcu szóstego, no to dwóch stworzył. Dwóch? Czy jednego? No. No i tutaj jakbyśmy tak czytali w pierwszej księdze Mojżeszowej, to też dobrze by było sobie od razu wytłumaczyć. Dokończone tedy, drugi rozdział czytam od pierwszego, dokończone tedy są niebiosa i ziemia i wszystko wojsko ich. I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił. Gdybyśmy wzięli ten werset za podstawę stworzenia człowieka, to by tutaj musiało być wspomniane coś o stworzeniu człowieka. A człowiek kiedy był stworzony? Bóg siódmego dnia odpoczął. Ale dzieło jego, jeszcze dzieło, dokończenie dzieła, tutaj wspomniane o dokończeniu dzieła dnia siódmego. Ale w siódmym dniu, to kto tego dzieła dokonuje? Pan Jezus dokonuje. Bóg siódmego dnia odpoczyna. Odpoczywa. Człowiek został stworzony, bo tu wcześniej jest napisane, i widział Bóg wszystko, co uczynił. To mówi ostatni werset z pierwszego rozdziału. A o stworzeniu człowieka właśnie jest w pierwszym rozdziale. Tam zaczyna od 26. Zatem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze i tak dalej. Człowiek został stworzony przy końcu szóstego dnia, natomiast siódmego dnia jeszcze jest dokończenie dzieła. Jakiego dzieła? Wyboru, czyli jeszcze tak jakby moglibyśmy braterstwo naszym językiem opisowym powiedzieć. Stworzenie jeszcze czegoś. Czego stworzenie? Nowego stworzenia. Musiało się jeszcze narodzić nowe stworzenie. I to jest dokończenie tego w dniu siódmym dzieła Bożego. Bo to, co będzie braterstwo w ciągu wieku tysiąclecia, to już nie będzie nic nowego. Bo to wstanie ten stary człowiek, który już został wcześniej stworzony. On zostanie podniesiony do życia, żeby mógł się jednać z Bogiem. Czyli szóstego dnia Bóg i ten autorytet, tak jakby Boży, ta działalność Boża została zatrzymana. No i jakbyśmy mogli to powiedzieć, jak to dzisiaj w prasie mówi, róbcie sobie teraz, co chcecie, tak? Tylko nie wypaczajcie mojego planu. Bo jeżeli będziecie z moim planem coś tam źle robić, to ja będę w tej sprawie interweniował, ingerował będę, tak? I tak mamy, już mija braterstwo ile tysięcy lat? 6000 lat od tego czasu, jak Bóg nie rządzi światem. A kiedy zacznie Bóg rządzić światem? To ja braterstwo tak, no może niewłaściwych słów używam. Kiedy Bóg znów zacznie rządzić światem?
Po 1000 lat.
Czyli minie 7000 lat, prawda? Po 7000 lat Bóg znów zacznie rządzić. Czyli 7000 lat minie. I przez ten dzień Bóg odpoczywa, tak jakby nie ingeruje. No i moglibyśmy powiedzieć, kto ingerował. Więc do potopu kto miał możliwość ingerowania?
Aniołowie.
Aniołowie. Po potopie kto ingeruje? Jest dane prawo, prawda? Prawo jest dane. Moglibyśmy powiedzieć, zakon ingeruje. Do czasu wieku Ewangelii. W wieku Ewangelii następuje następne prawo ingeruje. Jakie prawo? Prawo właśnie miłości, o którym już wspomnieliśmy sobie na początku. Prawo miłości. Kto jego nie ma i z niego się nie rozlicza, to nie zbliża się do Boga. Prawo miłości teraz jest. Pan Jezus powiedział, żebyśmy, że po tym was poznają, że co? Że uczniami jesteście moimi, po czym? Że miłość. Że masz miłość, bo jak nie masz miłości, to nie jesteś jego uczniem. A jak będziesz mówił, że nie masz miłości, no to jak możesz mówić, że jesteś naśladowcą Chrystusa, tak jak to Jan pisze w swoim liście. Jak można mówić, że grzechu nie ma, że nie grzeszę? Można tak powiedzieć? Mówi to kłamcę. Kogo czynisz kłamcą? Boga czynisz kłamcą. Bóg powiedział, że nie masz doskonałego ani jednego, a ty mówisz, że ty nie grzeszysz. No. Jak można tak powiedzieć, że nie grzeszysz? Dlatego też możemy powiedzieć na ten czas, Bóg odpoczął. Ten autorytet, czy został znieważony, Boży autorytet? Nie, bo to są niektórzy starają się tylko znieważyć Boży autorytet. Autorytet Boży. Więc jak Bóg odpoczął, to zło zaczęło się rozprzestrzeniać, rośnie, rośnie. Rośnie dzisiaj czy nie? I rośnie. I dokąd będzie rosło? A to braterstwo to tak będzie rosło, jak to się mówi, jak czerak, prawda? Aż pęknie. No i tak samo z tym złem. Wszystko ma jakiś punkt kulminacyjny. Teraz powódź, prawda? Idzie powódź, fala kulminacyjna idzie. I tak z tą falą kulminacyjną bezprawia i grzechu. Jedna fala przeszła za Noego. Przeszła fala kulminacyjna, braterstwo? Bezprawie już takie było na ziemi, że trzeba było przeciąć. Niezerować. No i dzisiaj się potop znów zaczyna powtarzać, braterstwo. Nam to pasuje, te powodzie, braterstwo. I znów nabiera się fala kulminacyjna. I tak, no, słuchałem, mówię, że a tam będzie jutro. Pojutrze to będzie tam. Oni potrafią obliczyć. I z nas niektórzy też się tak starają obliczyć. A to będzie w tym roku, a to będzie w tamtym roku, a to będzie jeszcze tam w którymś roku, braterstwo. Starają się. Czy mamy mieć im to za złe? Starają się. Starają się, ale że jesteśmy ludźmi niedoskonałymi, no to nam wyliczą. Ja myślę, że to wyliczenie, tak jak brat Husser mówi, pobudza, powinno nas pobudzać, czy nie? Jak byłem młody, to tam gdzieś wyliczyli na któryś 70. któryś rok, 75. czy tak. Wiecie, ja sobie tak myślę, faktycznie się przestraszyłem, wiecie, już będzie królestwo. A jak to człowiek jeszcze się z Bogiem nie pojednał, a to już będzie królestwo, wiecie? Jak to może być? No ale to minęło. Jakaś człowiek znów opa. Ale to znów tam następna data. No dobrze, że tak ktoś jest, prawda, takiego szczupaka puszczą, tam od czasu do czasu poruszy nasze umysły. No dobrze. No ale czy możemy powiedzieć, a po co to tacy są? Potrzebni są czy nie? No to się okazuje, że tacy też są potrzebni. Czy tacy też są potrzebni? Ktoś tam wyliczył z Żydami, że królowie panowali. Jedni wyliczyli, że krócej, drudzy, że dłużej. Tylko czy to jest najważniejsze? Czy to jest braterstwo najważniejsze? Nie, to jest najważniejsze. Ale musi to poruszać nasze myślenie. Bo gdyby nie poruszało, to jest niedobrze. I ten pierwszy znak jakby, zło się szerzy. Czy wszyscy braterstwo rozumią, że zło się szerzy? Czy wszyscy na świecie ludzie rozumią, że zło się szerzy, że jest coraz gorzej? Wszyscy? Nie, mówią o pokoju, mówią o miłości, mówią o modlitwie. A tak jest? Przeżyliśmy lata temu, braterstwo, kilka lat temu, ręce, prawda, łączyły węzeł naokoło kuli ziemskiej. Było? Modlitwy, różne wyznania zanosili? Wysłuchane są? Czy wszyscy widzą? Nie wszyscy widzą. A jak apostoł mówi, wtedy, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to wtedy przyjdzie co? Nie wszyscy dlatego. I dlatego ten cud, który Mojżesz uczynił, to był dla narodu żydowskiego. I dzisiaj możemy powiedzieć, że ta nauka, która dotyczy tego grzechu, czy jest przez nas zrozumiana? Przez kogo jest zrozumiana? To jest, braterstwo, też dowód chyba, której obecności, bo jeżeli te nauki są zrozumiane, to czy jeżeli ten, kto dawał ten symboliczny prawda, cud w Izraelu, no to chyba musiałby być teraz obecny, nie? Jeżeli ta nauka jest zrozumiana, to jest dowód, że Pan swoją obecność przedstawia. Nawet mamy napisane, dlaczego Bóg dozwolił zło, taką broszurkę. Wiemy, dlaczego dozwolił Bóg zło. Czy to pojęcie dla nas jest zrozumiałe? Bo jeżeli nie jest zrozumiałe, no to myślę, że tak samo moglibyśmy powiedzieć, że żyjemy w jakimś innym okresie czasu. Wąż. No bo ta laska zamieniła się w węża. Wąż to kogo nam przedstawia? Szatana. Prawda? No i mamy też napisane w Księdze Objawienia, że ktoś złapie tego szatana za ogon, tak? I zwiąże go. No i teraz już był dylemat. Czy związany szatan? Czy wiązany szatan? I już mielibyśmy temat, żeby co? Żeby troszeczkę rozgrzać nasze uczucia, tak? Ale braterstwo, rozchodzi się o naukę. Nie o czas, nie o problem. Tylko czy my rozumiemy, kto tego węża zwiąże? Czy związał? Jak to tam uważa? Rozumiemy, że to zrobi nasz Pan. A symbolicznym tym naszym Panem to był właśnie Mojżesz. Ta nauka jest świadectwem czasu, w której obecności. Drugi znak, no, będziesz mi pomagał teraz, drugi znak.
Drugi znak był, że ręki zobaczy.
Dziękuję. No, wiesz, jak ty to wszystko pamiętasz. Ja muszę trochę się swoją głową pomieniać od czasu do czasu, bo ja zapominam, a ty widzę wszystko mi to pamiętasz. Tak. Ręka symbolizuje z kolei moc, bo mówimy, że jak ktoś jest mocny, to przede wszystkim w czym? Był taki król, prawda, Sas, mocny się nazywał, który podkowy zginął, rozginął. Mocny to był w czym? W rękach. Chociaż niektórzy to lubią, wiecie, być w czym mocny? No, się tak mówi, w gębie potocznie, tak? A przepraszam za określenie. W ustach, brat mi podpowiada, grzesznik wreszcie to, tak? Niektórzy to lubią nadużywać tego członka, to jak maleńki ster, jak mamy to przyrównane, prawda, do maleńkiego steru, i ten nasz język to też czasami lubi się wywyższać. Czasami. Żeby to było tak, braterstwo, tylko czasami. To by było fajne, no. To ten międzyczasem, żeby tych było więcej, to by było już dobrze. Ręka symbolizuje nam moc Bożą. Trąd to nam symbolizuje, wiadomo, grzech, prawda? I teraz, jeżeli ta ręka była podniesiona, to przedstawia nam moc, prawda? No i ta ręka została włożona w zanadrze. I została wyciągnięta. Jaka się okazała? Okazała się trędowa. Trąd przedstawia nam grzech. Czyli braterstwo, czy my rozumiemy naukę, że jesteśmy grzeszni? Naukę, że staliśmy się grzeszni. I to dzięki komu, tak jak Pana Jezusa pytali, no że On jest taki, to kto to jest winien? On jest winien. Czy to rodzice są winni? Kto to winien, braterstwo? Pytali dla czasów naszego Pana, pytali Pana Jezusa, kto jest temu winien, że ten jest ułomny, a ten ślepy. Kto jest winien? On czy jego rodzice? Pan Jezus odpowiedział, ani ten, ani ten. Tylko kto moglibyśmy dzisiaj powiedzieć? Czy my rozumiemy, kto jest winien? No jest ten praojciec Adam. To jest braterstwo z tym, to jest taka, no moglibyśmy się spierać. Spierać moglibyśmy się. Bo czy właściwie to Adam zgrzeszył? Jest może święty, mówisz, że kto zgrzeszy? No, że przecież Ewa zgrzeszyła. A my ciągle mówimy, że Adam zgrzeszył. I że trzeba okup tylko za kogo? Za Adam. A za Ewę? No, wiecie co? Wiecie, jak to jest? No właśnie. Kiedyś tak w dyskusji, to w takiej nierównej dyskusji, braterstwo, to też miałem taki problem, że za Adama, a no, ja mówię, no tak, a za Ewę?
Nie, bo za Ewę nie ma zaraz doczynienia.
A była doskonała?
No, była, ale mowa nie ma zaraz doczynienia. No,
jak ale? Była czy nie była? No, nie ma tak ale.
Doskonała, ale...
A nie mów ale. Tylko czy była doskonała, czy nie? Tu konkretnie no, można powiedzieć.
Doskonała była razem z mężem.
Jak, bo sama nie była doskonała?
No, ja myślę, że... No, można powiedzieć, że też, ale...
całość,
no ale tak konkretnie jest.
Nie, nie może się zdecydować, czy była doskonała, czy nie.
No i dlaczego ona była?
Była, no. No to jeżeli była doskonała, to powinien być za nią też okup. A okup jest tylko za Adama. Proszę? Ale jeżeli ktoś doskonały grzeszy, to za doskonałego, bo gdyby była grzeszna, to wtedy cena równoważna. Ona była doskonała i zgrzeszyła. Ceny równoważnej nie ma. No i co z tego?
Ale była częścią
Adama.
Całej stanowiska.
Nie ma rozdziału między Ewą a Adamem. To jednym ciałem. Była jedność.
No właśnie, dlatego, bo to tak. Był najpierw Adam, a później razem, znów to co brat mówi, z powrotem stali się jednym ciałem. Jednym ciałem. I dlatego, czy ta nauka jest jasna? Ale czy to jest wszystkim jasne? Czy to jest wszystkim, braterstwo, jasne? Spróbujcie wszystkim wytłumaczyć, że za nich obydwoje, za tego Adama pierwszego jest okup dany. No a Ewa doskonała była, już problem mają ludzie. Ludzie mają problem. Trędowata ręka. I teraz wszyscy ci, którzy czują się grzeszni, to potrzebują czego?
Okrycie.
No, oczyszczenia, oleczenia, odnowienia, prawda, jakiegoś, żeby ta ręka była zdrowa. No, kto by to by chciał być chory czy trędowaty? Wyrzucony jest taki ze społeczności. I ta nauka, braterstwo, ten dowód dał Żydom Mojżesz. I jeżeli ta nauka jest zrozumiana, to ta nauka też jest na dzień dzisiejszy dowodem której obecności. No ale jeszcze druga część była, bo on wsadził raz, wyciągnął. Ale wsadził drugi raz grzeszną, no to ci wszyscy, którzy poczują się grzeszni, idą do naszego Pana, umierają i wstają, jacy? Inne ciało, prawda? Inne ciało. Czyli jest też ta nauka zrozumiana, że wszyscy ci, którzy w czasie wieku Ewangelii skorzystają z tego błogosławionego powołania, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowali obciążeni. Ogólnie moglibyśmy powiedzieć, którzy wiecie, że jesteście jacy? Grzeszni. Że jesteście grzeszni, że potrzebujecie tego oczyszczenia. I ta nauka też jest dowodem której obecności naszego Pana. Bo będziemy mu podobni, jak mamy zapisane w pierwszym liście Jana, trzeci rozdział, a drugi werset. A kto to będzie podobny dla testu? Kościół czy wielkie grono? Kościół, który mamy wspomniane w liście do Efezów, 5 rozdział, 27 werset, że on ma być bez skazy i bez zmarszczki. Podniesienie. Łaską podniesienie. No i trzeci znak, będę się korzystał.
Zamienienie wody w krew.
Zamienienie wody w krew. Tak, dziękuję bardzo. Dużo mi pomogło. Kiedy ja pamiętasz, ja bym to musiał cały czas czytać. Zamienienie wody w krew i braterstwo. No co to za nauka jest zamienienie wody w krew? Woda przedstawia nam zawsze przede wszystkim co? Prawdę. A tu się woda zamienia w krew. Braterstwo. I teraz może popatrzmy z drugiej strony. Społeczeństwa dzisiejsze, jeżeli ktokolwiek czyta Pismo Święte, nie mając z nim do czynienia, nie rozumiejąc Pisma Świętego, a zacznie czytać od Starego Testamentu, to co powie? Że tam tylko się zabijają. Że tam tylko sama krew. Że Boga jest Bóg? Nie ma Boga. No jak może być taki Bóg? Raz mówi, daje prawo nie zabijaj, a później wysyła z Żydów i mówi, wybicie co do jednego. Że ani starca, żeby nie było, ani dziecięcia, ani co? A nawet bydło, żeby powybije. To jest Bóg? To jest Bóg, bratysu? I to obrzydzenie jest aż do tego Słowa Bożego. Obrzydzenie. Czyli to Słowo Boże, ta prawda została zamieniona. Ale też jeszcze i inaczej. Weźmy z tych obrządkach, które no dzisiaj, ale jak to jest dziwne, że niektórzy mogą powiedzieć, że to jest tradycja wypowiedzieć się w prasie, w telewizji. Mało. Niektórzy nawet potrafią się wypowiedzieć, że Stary Testament to są, wiecie, takie bajki. To są bajki.
Ewangelii to też.
Że też. I wierzyć w to. i wierzyć w to dalej. Natomiast zwróćcie uwagę, jak daleko deprawacja naszego umysłu postępuje w świecie do przodu. Jak ta degradacja postępuje do przodu. Że człowiek dobrze mówi, ale wcale nie myśli nad tym, co mówi. Nawet nie myśli nad tym, co mówi. Dlatego wracając do Żydów. Czy rozrozumiana jest ta nauka przez ludzi, którzy mienią się być chrześcijanami? Chrześcijanin to jest taki, który przyrównany jest do naśladowców Jezusa Chrystusa, który rozumie te nauki. I teraz pytanie, czy my rozumiemy Stary Testament w ten sposób, że tam jest tylko nienawiść, tam jest zabijanie? Rozumiemy? Zostały wyjaśnione w Nowym Testamencie. Nowy Testament nam wyjaśnia, że zakon, czyli to wszystko, inaczej mówiąc ogólnie, co jest zapisane w Starym Testamencie, to jest czym tylko? Cieniem tych rzeczy. Wszystko to coś obrazuje nam na dzień dzisiejszy. A co to zabijanie dla chrześcijanina, dla mnie? Co to braterstwo, takie zabijanie znaczy? Że Żydzi mieli wybić, wymordować te wszystkie narody, które zamieszkiwały ziemię obiecaną. Co to na dzień dzisiejszy? Tak, my mamy tyle braterstwo różnych naleciałości, różnych wad w swoim charakterze. I my mamy pracować nad tymi wadami naszego charakteru, żeby te wady od siebie wyniszczyć. I to wyniszczyć całkowicie. Jak to się mówi, od starca do maleńkiego i nawet jeszcze i te zwierzęta. Wszystko wyniszczyć. Czy ta nauka jest zrozumiana przez wszystkich? Przez nas jest zrozumiana, braterstwo. A jeżeli ona jest zrozumiana, to jest dowodem, że która obecność jest potwierdzona przez zrozumienie tej nauki. Trzy dowody, braterstwo. Której obecności naszego Pana? Jak, braterstwo, kto do tego podchodzi? Czy Pan już jest obecny? Czy nie jest obecny? Czy te nauki są zrozumiane? Czy nie są zrozumiane? Myślę, że to świadczy o której obecności naszego Pana. A jak to przyjmuje? To zależy od każdego z nas indywidualnie. Czy każdy może tak samo myśleć jak ja? A niektórzy to ze starszymi braćmi, jak nieraz dyskutowałem, a byłem młody, zresztą i teraz się do testu zdarzyć. Masz tak rozumieć jak ja. Ja mówię, dobrze, no może kiedyś to tak będzie, że będę rozumiał tak jak ja. Będzie tak, braterstwo, czy nie?
Będzie.
Będzie. Tak będzie, że będziemy wszyscy rozumieli jednakowo. Życzyłbym, braterstwu, żebyśmy wszyscy doczekali tego czasu, kiedy będziemy myśleli jednakowo. Ja Wam tego życzę i sam tego pragnę.